Partnerem odcinka jest Audioteka. Dzień dobry, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł Opet, z drugiej strony jest Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, która przed chwilą spożyła ogórka.
Nawet dwa. Jadłam dwa małosolne ogórki, które przygotował dla mnie Mateusz.
I powiemy Wam, Mateusz mógł je przygotować, ale te ogórki odbywają się za Wasze pieniądze. Na naszym Patronite w ramach klubu ZVZ możecie nas wspierać i szczególnie gorąco dziękujemy naszym osobom wspierającym z najwyższego progu, którymi są w tym tygodniu Weronika Truszczyńska, Krzysztof Kotkowicz i Diana Cebula. I cała reszta może uczestniczyć z nami w nagraniach na żywo na naszym Discordzie. I tutaj chciałbym zrobić kilka słów wprowadzenia, bo ostatnio na naszym Discordzie dzieją się, Kasiu, rzeczy niesamowite.
Niestworzone.
Absolutnie fenomenalne. Ostatnio ktoś napisał w komentarzach na YouTubie, że nie wiedział, że mamy Discorda, więc musimy to teraz nadrobić w tym momencie. Słuchajcie, mamy Discorda. Ten Discord jest dostępny od progu 10 zł miesięcznie na naszym Patronite. Pod adresem zvz.pl/discord dowiecie się dokładnie, jak tam dołączyć i jak być w tej społeczności. I ta społeczność jest super wholesome. Holistyczna, taka powiedziałbym. O. I dzieją się tam rzeczy, których się, przyznam, nie spodziewałem. Na przykład jedną z tych rzeczy jest powstanie forum modowo-urodowo-kosmetycznego. To nie jest rzecz, której się spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale jest, działa, istnieje, można tam poprosić o poradę albo udzielić komuś porady, są fantastyczne wątki, ale jest też forum popkulturowe, gdzie możecie porozmawiać o rzeczach, które lubicie, skomentować książki, komiksy, jest wątek o Heartstopperze, jest wątek o dumie i uprzedzeniu, więc jakby jesteśmy od rzeczy bardzo dawnych do rzeczy bardzo niedawnych, więc jest po prostu super, społeczność jest ekstra i nie tak dawno, dosłownie kilka dni temu rozegrało się tutaj u nas Hamilton Party, gdzie wspólnie z naszymi osobami wspierającymi wysłuchaliśmy pierwszego aktu musicalu i Kasia podawała różne ciekawostki o wojnie i przemocy pomiędzy utworami.
Tak było.
I to było
tak
super. Było. I czasem karciła ludzi za jakieś takie nieznajomości faktów historycznych. To było naprawdę bardzo intensywne.
Tak, rzeczywiście musimy powiedzieć, że oprócz tak intensywnych rzeczy, jaką było Hamilton Party, a rzeczywiście było bardzo intensywne, jak skończyliśmy to nagrywać, to sobie pomyślałam, nie wiem, co we mnie wstąpiło, jakiś duch historyka we mnie wstąpił. To poza tym mamy także na naszym Discordzie takie bardzo chillowe spotkanie, gdzie rozmawiamy, plotkujemy, a także gdzie Paweł włączył nam granie w pokera i są takie momenty, kiedy jest totalna cisza i widać, że wszyscy się zastanawiają, kto blefuje. I przyznam szczerze, że nie spodziewałam się po tym Discordzie, że będziemy spędzać wieczorki grając razem w pokera.
Sytuacja jest rozwojowa, że tak powiem. Ja, jak to usłyszycie, to już będzie prawdopodobnie za późno, o ile nie jesteście z nami na żywo, ale nie wiem, czy Kasiu o tym wiesz, ale ja teraz jadę do Torunia. Jak będę w Toruniu, to szykuje się impreza na naszym Discordzie bez nas.
Tak, rodziców nie ma, dzieci balują. Ja będę wtedy w Gdyni, więc w ogóle słuchajcie, będzie pusta chata.
Tak, my wyjeżdżamy, a nasza społeczność na Discordzie organizuje czat głosowy, więc jakby ja nie wiem, co się zdarzy, ale myślę, że warto tam być, tak generalnie.
Tak, warto z nami być, bo to jest dokładnie to miejsce, że wracasz sobie po pracy, chcesz z kimś pogadać, chcesz się może troszkę poskarżyć, albo zrobiłeś piękne zdjęcie swojemu kotu i myślisz sobie, komu mogę o tym powiedzieć, pokazać, żeby spotkały mnie miłe reakcje, a nie żeby ktoś powiedział, że mój kot ma jedną łapkę bardziej, albo że ma ładniejszego kota niż my. I wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bo chyba wszyscy trochę tęsknimy do takich miejsc w internecie, gdzie wiemy, że spotkamy się z ludźmi, którzy są do nas pozytywnie nastawieni i takim miejscem jest nasz Discord.
Tak, z jakiegoś powodu to nie tak, że my się jakoś super staramy, w sensie chcemy, żeby nasz Discord był takim wholesome, bezpiecznym dla wszystkich i przyjaznym miejscem, ale to nie tak, że wiesz, że mieliśmy okazję do, nie wiem, do skarcenia kogoś albo wyrzucenia kogoś z tego Discorda za jakieś nieodpowiednie zachowanie czy coś takiego. Właściwie ten Discord nie ma nawet takiego oficjalnego regulaminu. Po prostu w regulaminie jest, o ile pamiętam, wpisane, żeby posługiwać się zdrowym rozsądkiem i być miłym dla siebie. A mimo to jakimś cudem się to wszystko udaje i jest to bardzo, bardzo takie ciepłe i miłe i sympatyczne i my jesteśmy tam codziennie i rozmawiamy z wami i jest super. Fajnie. Wydaje mi się, że to wynika głównie z tego, że jakby wokół naszego podcastu istnieje taka społeczność, która tak działa po prostu. W ciągu tych lat ją zebraliśmy, no i teraz po prostu ta społeczność weszła na Discorda jest super, więc
zgadzam się.
Polecamy.
Ja czasem mam wrażenie, że najbardziej surowymi osobami na tym Discordzie jesteśmy my dwoje. Ja o długiej w nocy tłumacząca ludziom, skąd się wzięła Al-Kaida, to jest...
Tak, tak, był taki wątek, to się pojawiło, tak, tak, tak. Jest tu wiele zaskakujących rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. Jakby wybuchnięcie kącika urodowego jest, wydaje mi się, że w moim top 1. Więc słuchajcie, więc rzeczy się dzieją na Discordzie, zapraszamy tam serdecznie, mamy nadzieję, że do nas dołączycie. Jeżeli nawet nie korzystacie z tej aplikacji, to nie przejmujcie się, ona jest bardzo prosta. Instrukcja na naszej stronie zvz.pl/discord wam dokładnie opisze, jak to działa i jak do nas dołączyć. Zapraszamy. Dodatkowo jest jeszcze kolejna rzecz. W ramach naszego klubu ZVZ, zvz.pl/klub, dowiecie się tam wszystkiego na tej stronie. I w ramach tego klubu mamy też dodatkowe materiały. W ostatnim czasie są to materiały z serii ZVZ Short. I to są takie momenty, gdzie siadamy sobie i rozmawiamy krótko o jakichś bieżących tematach, bieżących premierach. Ostatnio było to potencjalne dołączenie osób aktorskich grających w grach wideo, nie po prostu osób grających w gry wideo, do strajku aktorów. Byłoby dziwne, jakby osoby grające w gry wideo dołączyły do strajku aktorów.
Być może to nas też jeszcze czeka, wiesz.
Być może nas czeka, jakby już różne osoby dołączają do różnych strajków, tworzą związki zawodowe i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, te materiały są dostępne dla wszystkich od najniższego progu, czyli 10 zł miesięcznie, a od progu nieco wyższego są też materiały z serii ZVZ+. To jest nasz dodatkowy, niesamowity, pogięty podcast, w którym już teraz, prawdopodobnie kiedy tego słuchacie, będzie odcinek, w którym chcę opowiedzieć moją historię o ogórkach i drugą historię o absolutnie najdziwniejszej rzeczy, jaką kiedykolwiek zobaczyłem w telewizji. Jakby nawet wam nie będę tego zajawiał. Warto.
Tak, i dochodzą do nas głosy, i to głosy z bardzo wielu miejsc, że ZVZ Plus jest absolutnie cudownym podcastem i ludzie go bardzo lubią, bo jest to dokładnie ten moment, w którym zamieniamy się w to, kim naprawdę jesteśmy, czyli dwójka ludzi, którzy mają bardzo dużo dziwnych opowieści i muszą się nimi między sobą podzielić, więc dołączajcie do klubu ZVZ, żeby sięgnąć po nasze dodatkowe podcasty. Paweł, czy ty sobie wyobrażasz, że mamy już 3 podcasty?
Tak, i one się wszystkie nazywają ZVZ, co nic nie znaczy, to jest najlepsze, w sensie to nie oznacza nic. I na koniec informacja najważniejsza. Mamy przez kilka najbliższych miesięcy partnera w ramach ZVZ i tym partnerem będzie Audioteka. I w ramach tej współpracy będziemy mieli dla was różne ekscytujące rzeczy. Ona potrwa kilka miesięcy i ja się super cieszę. Ja się super cieszę, bo Audioteka wydaje mi się, że jest czymś, co pasuje do nas i do was. Kasiu, słuchajcie, opowiem wszystko o Audiotece. Okay?
Dobrze,
w Audiotece jest coś takiego teraz, co nazywa się Audioteka Club, co polega na tym, że płacisz 29,90 i masz dostęp w ramach tego abonamentu do 17 tysięcy audiobooków i kolejnych 20 tysięcy, które możecie kupić w specjalnej cenie w ramach Audioteka Club. I rzecz, która jest tam niesamowita, to jest to, że jest coś takiego jak superprodukcje audiobookowe. Wiesz, czym są, Kasiu, superprodukcje?
Tak, wiem i właśnie chciałam o jednej z nich opowiedzieć.
Superprodukcje to są takie audiobooki, które mają całą wieloosobową obsadę i na przykład muzykę, czyli właściwie to tak jak my, nie? My też mamy muzykę i wieloosobową, dwuosobową obsadę, więc właściwie jesteśmy superprodukcją na tym etapie. I rzecz, na którą zwróciłem uwagę, która powinna wam się bardzo spodobać, jest to, że korzystając z tego abonamentu, można się nim dzielić ze swoimi bliskimi. Można wybrać dwie osoby, które same nie korzystają z tego abonamentu i udostępnić im swoje wybrane audiobooki, albo wszystkie, jak chcecie. Kasiu, czy ty byś się podzieliła ze mną? Na przykład?
Z tobą?
Czy jestem osobą?
Nie.
Nie?
Nie, nie jesteś osobą, jesteś Pawłem.
A dlaczego? To znasz więcej niż dwie osoby?
No, jakby ja mam obowiązek, że jeśli coś jest z książką, to muszę mamie udostępnić.
A, no dobra, no to drugą osobą będę mamie. Ja, tak? To tak działa, czy
dobrze,
nie?
No dobrze, to udostępnię ci po mojej mamie, ale najpierw moja
mama. To ja udostępnię Mateuszowi, żeby mu nie było przykro. I co jest istotne, mamy kod. Jak wejdziecie do opisu albo wejdziecie na specjalny link zvz.pl/audioteka, to dla nowych użytkowników mamy 30 dni za darmo dla nowych kont. Więc jeżeli jeszcze nie zdarzyło wam się sprawdzić tego niesamowitego wynalazku, jakim jest abonament na audiobooki, to mamy to dla was. I teraz tak, mamy kilka rzeczy do polecenia. Chcielibyśmy zrobić z tego taki stały segment, że będziemy w każdym odcinku wracać i polecać wam coś specjalnego z audiotyki. Wiem, że Kasia już jest cała nagrzana, żeby coś polecić, więc oddam ci głos.
Na Audiotece jest teraz superprodukcja Zima Świata według książki Kena Folletta. Ken Follett może wam jest znany, to jest taki brytyjski pisarz, jego największe, najbardziej znane dzieło to Filary Ziemi, ale tym, co Ken Follett absolutnie genialnie robi, to tworzenie takich ekstremalnie długich historii, rozpisanych na bardzo wiele postaci, na bardzo wiele głosów, które zwykle są osadzone w różnych momentach historycznych. I między innymi Zima Świata należy do takiego cyklu powieści, bo to jest druga część takiego cyklu powieści, w których mamy mnóstwo bohaterów, którzy przeżywają swoje przygody, właściwie na swoje życie, na ten najważniejszych wydarzeń historycznych w historii Europy, w tym wypadku są to okolice II wojny światowej. No i słuchajcie, te książki, jak się je czyta, one są fajne, ale jak się je czyta, to człowiek ma w głowie coś takiego... to byłoby dużo lepsze, gdyby każda z tych postaci mówiła innym głosem i wtedy by mi się nie myliły. I przyznam szczerze, że kiedy się dowiedziałam w ogóle, że Audiotyka wzięła się za Folletta i akurat za te jego książki, to pomyślałam sobie, że to jest tak idealny materiał do tego wszystkiego. I co więcej, muszę powiedzieć, że ktoś, kto przygotowywał w ogóle ten materiał dla Audioteki, zdawał sobie sprawę, ile tam jest postaci, jak one są ze sobą w skomplikowany sposób powiązane, bo to są takie narracje, które są zwykle wielopokoleniowe, że znajdziecie tam nawet drzewo genealogiczne z podpisem kto mówi jakim głosem, żebyście się na 100% nie pomylili. Ale to jest właśnie dokładnie ten rodzaj książki, który moim zdaniem lepiej wypada, kiedy się go słucha, niż kiedy się go czyta. Bo ja bardzo lubię Kena Folletta i uważam w ogóle, że to jest bardzo dobry pisarz i pisze bardzo wciągające rzeczy, ale akurat ta jego wielogłosowość najlepiej się sprawdza właśnie w formie słuchanej, a już w formie takiej super produkcji audiobookowej, gdzie mamy kilkanaście czy wręcz kilkadziesiąt osób, no to po prostu jest perełka, więc to jest dla mnie coś takiego, że bardzo, bardzo wam polecam i jeśli już ściągniecie sobie Audiotekę i skorzystacie z naszego kodu, to dajcie szansę Zimy Świata.
Ja przeglądałem katalog Audioteki i zauważyłem tam takie interesujące sekcje, które się pojawiają na pierwszej stronie. Na przykład jest taka sekcja na małym ekranie, która zbiera po prostu rzeczy, które były niedawno ekranizowane w formie seriali przede wszystkim, tak? Dobry Omen. Jest Dobry Omen w ramach tej sekcji i jakby ostatnio, nie wiem co się dzieje, ale serialowy Dobry Omen, mam wrażenie, że ten pierwszy sezon jakoś tak przeszedł bez echa, w sensie ludzie się jarali, że on będzie, ale jak wyszedł, to nie wiem, jakoś to w mojej bańce może, ale mam wrażenie, że przeszedł bez echa, a drugi sezon odwrotnie. Mam wrażenie, że nikt na niego nie czekał, albo nikt o nim nie mówił przed premierą, ale jak wyszedł, to jakby wszędzie widzę gify i artworki i fanarty i cosplaye i tak dalej z tego serialu. Więc jeżeli chcecie sięgnąć po książkę, no to jest na miejscu. Gra o Tron. George'a Martina, nie mylić z Rickiem Martinem, ale to jest książka, która dalej jest to jest seria, która dalej jest niedokończona, prawda? Jakby dobrze myślę. On dalej pisze, nie. Dalej jest w trakcie.
Znaczy pisze, jakby dalej prokrastynuje pisanie, ale zgadzam się z tobą absolutnie.
Żeby go nie mylić z Rickiem Martinem, no to jest...
Żeby go nie mylić z Rickiem Martinem, ale też, że Gra o Tron jest bardzo fajna do słuchania. Bo to ponownie, prawda, jest książka, która jest dosyć gruba, dosyć obszerna, ma dużo różnych perspektyw, często przeskakuje między różnymi miejscami. I ja uważam, że takie rzeczy się super sprawdzają, jak się tego słucha, bardzo wciągają. I też dobrze sobie przypomnieć, że Gra o Tron nie jest do końca tym, czym był serial. Dużo rzeczy, które się wydarzyły w serialu i nam się nie podobają, w książkach się jeszcze nigdy nie zdarzyły. Więc no warto tak, wrócić do korzeni.
Tak. I rzecz, którą na koniec chciałbym polecić i pewnie możesz o tym powiedzieć więcej, ale zauważyłem, że jest tam w tej sekcji na małym ekranie jest audiobook z Fundacją Isaaca Asimowa i wiemy, że jest serial Fundacja i z wielu źródeł słyszałem, że drugi sezon Fundacji jest najlepszym serialowym sci-fi, jakie można teraz oglądać. Ale z równie wielu źródeł słyszałem, że to nie ma nic wspólnego z Fundacją Asimowa. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, czy usłyszeć właściwie, jak wypada oryginał, no to jest w tej sekcji, razem z masą innych rzeczy, o której teraz nie będę mówił, bo nie mamy na to czasu, ale generalnie wow. Powiem ci tak, Kasiu. Audiobooki są dla mnie takim formatem, który nie pasuje do wszystkich książek. Nie zawsze akurat jest tak, że daną rzecz wolę w audiobooku. Czasem jest tak, że jakieś konkretne książki wypadają dla mnie lepiej w audiobooku, a innych nie jestem w stanie słuchać, tak? I zawsze problemem było dla mnie to, że audiobook oznacza, wiesz, pewną inwestycję czasu i pieniędzy przede wszystkim, żeby sprawdzić, czy to w ogóle mi siądzie i możliwość sprawdzenia takiego katalogu w ramach jakiegoś abonamentu i jeszcze tego, że masz tę super produkcję, gdzie No często jest tak, że masz faktycznie to, co mówisz, tak? Masz książkę, w której się pojawia masa postaci i ten taki dodatkowy czynnik w postaci tego, że różne osoby grają różne postaci, sprawia, że jest nam się łatwiej po prostu w tym połapać, więc jakby nie widzę wad. Słuchajcie, nie widzę wad. Zwłaszcza, że mamy dla was kod na 30 dni, jeżeli nie macie konta i założycie je po raz pierwszy. Link i wszystkie informacje są w opisie. Dziękujemy w takim razie Audiotece za partnerstwo w tym odcinku i w przyszłych. No dobrze. Dziś mamy poważny temat, Kasiu. To jest temat mój, który ja zaproponowałem 84 lata temu mniej więcej, jak tak sobie myślę, bo to jest temat, który jest w miarę uniwersalny, że tak powiem, kalendarzowo, więc zawsze było tak, że coś innego wchodziło nam w ten termin i przesuwaliśmy tak w nieskończoność ten temat. I mam tezę. Będziemy tutaj argumentować z gotową tezą, więc ta dyskusja nie jest nic warta.
Otóż to.
Ale to nic nowego u nas, więc tak, wszystko okej.
Okay. Wszystko jest okej.
Tak. Teza jest taka. Dużo się ostatnio mówi o tym, że popkultura staje się bezpieczna i nieryzykowna. Mówię tutaj o popkulturze takiej u szczytu, powiedzmy, popularności, czy najbardziej komercyjnej, tak? Takiej hiperkomercyjnej. Mówię tutaj, wiesz, o Hollywood, o największych tytułach growych i tak dalej, tak? Doszliśmy do takiej sytuacji, w której produkowanie rzeczy zaczyna być hiperoptymalne. W takim sensie, że producenci nie chcą ryzykować, zwłaszcza w tych czasach COVID-u i post-COVID-owych, chcą sięgać po rzeczy bezpieczne. Rzeczy takie, które dają gwarancję zysku. Najlepiej PG-13, bo to się sprawdza i jakiś tam budżet, który musimy wpakować wysoki, najlepiej wpakować w jakiś film superhero. To się powoli zmienia, ale idziemy w tym kierunku, tak? I wszelkiego rodzaju live action adaptacje. Okej, okay, wiadomo, że to się sprzeda. A jednocześnie co jakiś czas, i ostatnio mam wrażenie, że częściej, pojawiają się znikąd zupełnie produkcje, które idą kompletnie wbrew czemukolwiek i tworzą jakiś nowy trend. Otwierają okno i robią takie drobne przewietrzenie. Pojawia się ten powiew świeżości i zaczyna się dyskusja o tym, że okej, okay, to jest coś nowego, coś innego, ktoś tu zaryzykował. Przychodzi mi kilka takich rzeczy do głowy, które konkretnie w ostatnim czasie wywołały tego typu dyskusje. I po pierwsze to jest filmowy John Wick. Cała ta seria, która, powiedzmy sobie szczerze, już jakby widać, że wpływa na to, jak wygląda kino sensacyjne, powiedzmy, szeroko pojęte. A jednocześnie, jakby nie powiedziałbym, żeby to był najbardziej ryzykowny film na świecie, ale ten pierwszy, tak? Ale każdy kolejny zarabiał coraz większe pieniądze i generalnie każdy by chciał mieć takiego Johna Wicka w swoim portfolio, tak? To jest jakby maszynka generująca pieniądze. I dwa tytuły growe. W ostatnim czasie był to Baldur's Gate 3, a wcześniej był to Elden Ring. To w obu przypadkach są gry, które idą trochę wbrew wielu trendom rynkowym. I w obu przypadkach to przynosi niesamowity sukces. I w kontraście tutaj, jak wychodził Elden Ring, to mniej więcej w tym samym czasie wyszła druga część Horizon. Horizon Forbidden West nazywa się. I grałem w tę grę trochę. To jest, pierwsza część była dla mnie ważną grą. Mam wielką dziarę z niej na ramieniu. I jak grałem w drugą część, to miałem poczucie, że ta gra jest tak bardzo dopracowana pod względem tego, żeby być przyjazna dla mnie jako gracza, żeby mnie wprowadzić w nie za szybkim tempie, nie dając mi żadnych większych wyzwań, które mogłyby mnie zniechęcić i tak dalej, że aż nie chce mi się w nią grać, że aż nie jest ciekawa. Ja wiem, że tutaj sięgam po przykłady growe, które może z wieloma osobami nie do końca rezonują, ale mam wrażenie, że tamten trend jest nawet bardziej widoczny, bo jakiś czas temu była też premiera God of War drugiej części, gdzie szerokim echem odbiło się to, że kiedy gracze próbowali rozwiązywać zagadki w grze, to zanim się zdążyli na dobre rozejrzeć po otoczeniu, to już któryś z bohaterów niezależnych zaczynał podpowiadać, tak? Bo ten czas oczekiwania, po którym ta postać towarzysząca bohaterowi zaczęła podpowiadać, hej, może spójrz tam, może to z tą rzeczą trzeba coś zrobić, był sprowadzony do minimum z obawy przed tym, że gracz straci cierpliwość, bo zagadka za trudna. efekt był odwrotny, tak? Gracze denerwowali się, że nie mogą się właściwie dobrze zastanowić nad tą zagadką i gra już łapie ich za rękę i próbuje przeprowadzić przez tą ulicę, odbierając im samodzielność, tak? I wszystkie te sytuacje prowadziły do pewnego rodzaju konfliktów. Zwłaszcza często jest tak, że deweloperzy gier są wokalni na temat swoich produktów i był taki, powiedziałbym, że półoficjalny konflikt pomiędzy deweloperami Horizon Zero Dawn i Elden Ring, gdzie Elden Ring wydawał się na pierwszy rzut oka znacznie mniej dopracowaną grą. W takim sensie marketingowym, nie prowadzącą gracza za rękę, pozwalającą graczowi wpakować się w kłopoty w zupełnie losowym momencie i po prostu oczekującą, że no wpakowałeś się w kłopoty, to jesteś w kłopotach, masz przejebane, ale następnym razem się nauczysz, nie będziemy ci robić tutorialu na ten temat. I nagle się okazało, że gracze mówią, wow, to jest coś nowego. To jest coś nowego, bo jest niedoskonałe w pewien sposób, a przez to, że jest niedoskonałe, jest w jakiś sposób ciekawe, jest w jakiś sposób powiewem świeżości i to uczucie powiewu świeżości jest ważniejsze niż to poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Więc, żeby już skończyć mój przydługi wstęp, po którym ci pozwolę mówić tak długo, jak zechcesz.
Dziękuję bardzo.
Tak. Moja teza jest taka, że producenci dużych, wysokobudżetowych rzeczy w popkulturze chcą jednocześnie robić rzeczy bezpieczne i dające gwarancję zysku, ale jednocześnie chcą robić rzeczy, które są świeże i ściągną dużo pieniędzy. I te rzeczy są ze sobą sprzeczne. Nie da się robić tych dwóch rzeczy naraz.
Tak, to znaczy...
Dziękuję, Kasiu. To był odcinek ze sponsorem.
Nie, znaczy, chciałabym powiedzieć, że rzeczy, które są nowe, mogą przynieść dużo pieniędzy. I mieliśmy w historii bardzo dużo przypadków właśnie takich kulturowych zmian. Właśnie w tym, no, głównym nucie, Szczęki, Gwiezdne Wojny, to przecież były filmy, których nikt wcześniej takiego filmu nie zrobił. No, a właśnie dzięki temu, że były inne, przyniosły taki powiew zmian, że potem, no, każdy chciał mieć własne Gwiezdne Wojny. Może nie każdy chciał mieć własne Szczęki, ale to, co się nazywa kino nowej przygody, co my dzisiaj uważamy za klasykę, jak w ogóle nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić kultury popularnej bez tych bohaterów i bez tych tropów, to był taki moment, w którym to było kino, no, niemalże niezależne, które zarabiało na siebie niesamowite pieniądze, tak? W związku z tym to jest możliwe, tylko wydaje mi się, że to, o czym my tutaj mówimy, to takie nasze doświadczenie, albo też taka nasza świadomość, że żeby zrobić coś, co będzie miało naprawdę niesamowity efekt na kulturze, na widzach, no to trzeba w jakiś sposób zaproponować coś nowego. I nie wiem, chociażby ja zastanawiając się nad tym, co mówiłeś, zastanawiałam się nad animacjami o Spider-Manie. Dwoma ostatnimi animacjami o Spider-Manie, no, które są uniwersalnie kochane, które pokazują, ile możemy zrobić w animacji jeszcze, że to nic nie zostało już zamknięte, które też inspirują inne animacje, bo chociażby nowe Żółwie Ninja animowane były bardzo mocno inspirowane ewidentnie wszystkim tym, co się dzieje w świecie animacji właśnie po wejściu nowego Spider-Mana.
Ale też na przykład Kot w butach, nie?
Tak, a jednocześnie mamy chociażby nowy film Pixara, który pokazuje doskonale, co się dzieje z ludźmi, którzy kiedyś zrobili coś nowatorskiego, coś nowego, no bo przecież pierwsze filmy Pixara zmieniły animację tak naprawdę, ale zostaje właśnie wciągnięte w ten taki bezpieczny schemat, tak? Boją się tej nowości. I tutaj możemy rozdzielić dwa powody, dla których można się bać nowości. Jeden to jest oczywiście kwestia, no, czegoś takiego, że skoro dana rzecz się dotychczas sprzedawała i się podobała, no to trudno się nie rozlenić w jakiś sposób. Wydaje mi się, że tutaj doskonale to widać po aktorskich wersjach animacji Disneya, tak? Z jednej strony ta pierwsza czy druga to była jakaś nowość na rynku, zwłaszcza na samym początku, kiedy to były jeszcze retellingi, dostawaliśmy Maleficent czy Alicję w Krainie Czarów, czyli rzeczy, które były, miały swój artystyczny sznyt, no a potem nagle zaczęliśmy dostawać takie filmy, które, no, nie są się w stanie wyrwać z pewnego schematu, są wizualnie bardzo ładne, mają często bardzo dobre decyzje castingowe, no ale nic nie wnoszą do kinematografii jako takie. I to są takie lęki, można powiedzieć, no troszeczkę podszyte artystycznymi, możemy je interpretować też trochę artystycznie, prawda, podejrzewam, że twórcy gier też jakby przyzwyczajeni do pewnych schematów mogą się w nich czuć bezpiecznie, no ale oczywiście po drugiej stronie jest jeszcze ten wielki biznes. Czyli ci ludzie, którzy na tym zarabiają, no i oni nie będą rozważali, co jest nowatorskie, co może przekroczyć jakiś próg tego, co znamy, czy nas postawić właśnie, tak jak powiedziałeś, w sytuacji dyskomfortu, tylko to przyniesie najwięcej pieniędzy jak najszybciej. Przy czym oczywiście, i tutaj wydaje mi się, że to jest ciekawe chyba w tym wszystkim, że to ich gryzie potem, że się tak wyrażę, kąsa ich ten pomysł, Bo na przykład spójrzcie na to, co się stało z Gwiezdnymi Wojnami. Tak długo mielono dokładnie to samo, dokładnie to samo, dokładnie to samo, że ostatnio jakby ludzie zaczęli odpadać od tego, zmęczyli się. Ileż można w kółko to samo? I chyba ostatnią produkcją, która wzbudziła jakieś większe emocje, to był Andor, tak? Który był inny w jakiś sposób. To mnie intryguje bardziej, wiesz? Nie to, że jest ten mechanizm, żeby wycisnąć jak najwięcej z powtarzalnego schematu, bo to, wydaje mi się, jest logiczne, tylko że jakby, że jest mało woli, żeby zauważyć, ile emocji budzą rzeczy, które choć nie są nawet zupełnie oryginalne, ale nawet trochę inne. No Andor jest świetnym przykładem, tak? To wciąż jest serial w świecie Gwiezdnych Wojen, ale przynajmniej ma jakikolwiek sznyt oryginalności, który jakby otwiera drzwi i jakiś powiew świeżego powietrza daje. I to jest dla mnie intrygujące i nie do końca jestem to w stanie zrozumieć, że można być, jakby tak się odcinać od tego obserwowalnego zjawiska, że ludzie chcą jednak, żeby rzeczy były troszkę inne niż to, co już znają. Podobne, ale jednak trochę inne. Żeby tam było coś, czego jeszcze nie widzieli.
Tak, zwłaszcza, że no Andor nie miał wysokiej oglądalności, nie był dobrze oceniany, ale to też nie tak, że był jakimś hitem popularnościowym, że tak powiem. Nie wiem, jak tam jego długie nogi, że tak powiem, ale pytanie jest takie. Do pewnego stopnia trzeba pogodzić to, że mamy do zarządzania dużymi pieniędzmi i dużą marką, z tym, że łatwo można przegiąć, tak? Widzimy, że nawet Marvel w pewnym momencie zaczyna się lekko potykać, coraz mocniej właściwie się zaczyna potykać, na swoim własnym formacie, tak? Na próbie wyciśnięcia z niego jak najwięcej, tak? Na czymś, co teoretycznie jest dla nich bezpieczne, ale okazuje się, że w pewnym momencie to jest za mało, tak?
Kiedy mówiłeś, postanowiłam sprawdzić jedną rzecz. Porównać, jaka była widownia Andora i Obi-Wana. Gdzie mamy pozostawienie czegoś, coś choć trochę inne, z czymś, co jest doskonale znane. No bo Obi-Wan, no to jeszcze powód Iwana McGregora.
No Obi-Wan to w ogóle był ten taki, wiesz, kiedyś, nie mówię teraz, ale kiedyś to było tak, że wszyscy mówili, ej, serial o Obi-Wanie, który siedzi na pustyni. To jest to, czego potrzebujemy, nie?
No i wyobraź sobie, że miał gorszą oglądalność niż Andor.
W sensie to nie zaskakuje mnie, bo myślę, że to jest po prostu na tym etapie zmęczenie materiału, nie?
Tak.
Że dostajesz ileś podobnych rzeczy, ileś mielenia w kółko tego samego, bo to jest bezpieczne, bo to jest znane. I w pewnym momencie zaczyna być tak, że to, co jest bezpieczne, przestaje być bezpieczne tak naprawdę. Zaczyna być coraz bardziej niebezpieczne i trzeba trochę być gdzieś pomiędzy, jeżeli robisz te duże rzeczy, tak? Sięgać po coś, co ludzie znają, ale wiedzieć, kiedy powiedzieć stop i kiedy trzeba coś nowego zrobić, nawet jeżeli ta nowa rzecz nie będzie absolutnie doskonała. Oczywiście fajnie, jeżeli jest absolutnie doskonała, ale mam wrażenie, i to bardziej widać w grach wideo, myślę, że ludzie są często w stanie wybaczyć problemy, jeśli dostaną coś, co będzie dla nich powiewem świeżości, tak? A nie kolejną taką samą rzeczą, która jest bezpieczna i tak dalej, nawet jeżeli dana formuła jest maksymalnie dopracowana. A w grach wideo problem jest taki, tutaj jeszcze dodam, że tworzenie gier wideo jest dość długotrwałe, relatywnie długotrwałe. I często jest tak, że jak się pojawia jakiś trend i coś dużego, ważnego, to zanim ten trend zostanie wprowadzony przez inne firmy, to często już jest po trendzie. I były takie rzeczy chociażby w przypadku gier Battle Royale, w przypadku generalnie gier usług z elementami RPG i zbierania rzeczy itd., itd. Często było tak, że było ileś firm, które wymyślały tę rzecz i płynęły na jakiejś tam fali, a potem było taka lista kolejnych tytułów z tego gatunku, które już nikogo nie obchodziły na tym etapie, bo po prostu pojawiły się za późno, tak? Myślę, że w grach wideo to takie poczucie potrzeby... Powiedziałbym, że tak. W grach wideo są dwa trendy, które są skrajnie różne od siebie. Jedno to są gracze szukający czegoś stałego. Powiedziałbym, że zarówno casualowi, jak i tacy bardziej, powiedzmy, zaawansowani, którzy chcą sięgać po pewne powtarzalne rzeczy, chcą się w nich specjalizować, tak? I są to na przykład ludzie grający w The Sims. Często jest tak, że ludzie grający w The Sims są kompletnie jakby odosobnioną kategorią. To są ludzie, którzy po prostu wydają pieniądze tylko na The Sims i nie grają w nic innego. Albo ludzie grający w serię Call of Duty, tak? To są ludzie, którzy często są wyspecjalizowani w tej konkretnej serii i tam co rok czy co dwa lata kupują kolejne odsłony i po prostu się w tym specjalizują i to jest ich właściwie gra usługa, tak? I to jest jakby jeden trend. Drugi trend to są ludzie, którzy mimo wszystko chcą nowych doznań, tak? I myślę, że oczekują tych nowych doznań i jest to duża część ludzi w dużo bardziej intensywny sposób, ponieważ niż w przypadku filmów, ponieważ wiesz, gry są interaktywne, tak? Czyli jeżeli spędzisz 100 godzin na robieniu jakiejś rzeczy, no to jak za rok ci każą spędzić 100 godzin na robieniu kolejnej takiej samej rzeczy, to zaczyna być problem. I tutaj mam bardzo konkretny przykład, jest nim Assassin's Creed. Assassin's Creed jakiś czas temu dostał taki soft reboot z tym egipskim Assassin's Creed Origins i potem wyszła druga część jakby po tym reboocie, grecki Assassin, potem wyszła trzecia część i na etapie trzeciej części już ludzie powiedzieli okej, jakby kolejna gigantyczna, podobna gra, tylko w innym miejscu. I teraz mamy najnowszą część, Mirage, która jakby cały marketing opiera się na tym, że jest mniejsza i wraca do korzeni. I nagle się okazuje, że powrót do korzeni zaczyna być powiewem świeżości. Więc myślę, że tutaj to tempo w przypadku gier wideo, tego jak często ludzie oczekują nowych, świeżych rzeczy, jest, mam wrażenie, że coraz większe, a niekoniecznie te pomysły się pojawiają tak szybko.
Tak, chociaż mam wrażenie, że w przypadku gier wideo, jak słusznie zauważyłeś, jest też tak, że olbrzymia grupa osób, która naprawdę chce całe swoje życie grać w tą grę, w którą już kiedyś zagrało i żadną inną. Tutaj mamy pytanie na naszym czacie, które towarzyszy naszemu nagraniu, które wydaje mi się jest bardzo ważne. A co się zmieniło? Dlaczego zaczęło tak być? Czy tak było zawsze, czy tylko nie patrzyliśmy na to w ten sposób? Czy to jest pokłosie konsolidacji sektora? Ja mogę odpowiedzieć, jak to wygląda w kinematografii. Tak, to jest olbrzymie pokłosie konsolidacji sektora, ponieważ mamy coraz mniejszą ilość graczy, a to znaczy, że tak naprawdę jest coraz mniej konkurencji, bo też ta różnorodność przez bardzo, bardzo wiele lat brała się z konkurencji, z takiego pewnego wyspecjalizowania się studiów filmowych, które konkurowały ze sobą różnymi produkcjami. Dzisiaj tych studiów filmowych jest bez porównania mniej, one są bez porównania większe, także mogą łączyć chociażby świat filmowy ze światem serialowym. No ale właśnie, to się wzięło także z olbrzymiego sukcesu skupowania franczyz. Bo też powiedzmy sobie szczerze, że w sytuacji, w której mamy bardzo dużo materiałów, które już się sprawdziły w innych mediach, tak jak na przykład w komiksach, albo w animacjach, albo w książkach, no to wizja, że trzeba będzie zacząć wszystko od nowa, zaproponować nowy scenariusz filmowy, zainwestować w coś, czego jeszcze nigdy naprawdę nie było, staje się zniechęcająca, no bo mamy wielką firmę, no bo przecież produkcja filmowa to są wielkie firmy i one wolą po prostu powiedzieć sobie tak, muszą nam się zgadzać te słupki, to bierzemy coś, co już ma swoją bazę. I zresztą podobnie się dzieje w literaturze, słuchajcie, jeśli się zastanawialiście kiedykolwiek, czemu się publikuje tyle książek znanych ludzi czy ludzi z internetu, bo oni przyprowadzają swoich własnych czytelników. Mhm. I tak samo jest teraz z filmami. Jeśli jakaś marka jest w stanie przyprowadzić swoich widzów, to no, to jest okej, okay, to jest coś, co bardzo się podoba. I oczywiście może być ryzyko w ramach tego, no chociażby ostatnia Barbie jest takim trochę ryzykiem. To znaczy, mamy markę, jest doskonale znaną, więc mamy na czym budować, no ale do reżyserii i scenariusza bierzemy Gretę Gerwig, znaną z kina niezależnego. Troszkę inaczej to kręcimy, no i dostajemy niesamowity hicior, tak? Tylko, że jeśli taki hit się sprawdza, no to obecnie absolutnym automatem jest to, że co zaczniemy robić? Filmy na podstawie zabawek. Czeka nas film na podstawie Polly Pocket, czekają nas prawdopodobnie filmy na podstawie zabawek Hasbro. I to jest dla mnie takie fascynujące, tak? Że kiedy widzi się taki sukces właśnie, który się pojawia, to nie jest wizja, okej, okay, ludzie chcieli czegoś innego, nie chcieli kolejnego filmu o superbohaterze, chcieli jakiegoś filmu, który będzie miły, przyjemny, ale będzie jakiś, tylko pierwsza myśl jest taka, film na podstawie zabawki się sprzedał, zróbmy takich 50, to na pewno jest dobry pomysł. I wydaje mi się, że to wynika z tego, że takie myślenie, które jest mocno korporacyjne i takie bardzo mocno nastawione na produkt, to znaczy, wiecie, o fajnie, sprzedały nam się spodnie, sprzedajmy więcej spodni, to nie jest do końca to samo, kiedy robisz filmy, kiedy robisz produkcje filmowe. I ktoś tutaj nam też znowu na naszym czacie pisze, że wysokobudżetowe filmy muszą się sprzedać na wielu rynkach. W związku z tym warto powtarzać oklepaną formułę. Ja bym powiedziała, że niekoniecznie, dlatego że żeby film sprzedał się na wielu rynkach, nie musi koniecznie być taki sam jak film, który już wcześniej powstał. Nie może poruszać pewnych tematów, że się tak wyrażę, ale może być inny, może być autorski. Chociażby przykład sukcesu Pacific Rim był doskonałym przykładem, tak? Że można było w świecie, w którym się wydawało, że już nie da się opowiedzieć fajnej historii o mechach czy robotach, zwłaszcza po tym, co zrobił Michael Bay Transformersom. Okazało się, że jeśli weźmie się za to autor filmowy, bo Guillermo del Toro nie jest wyrobnikiem, tylko autorem, to nagle da się zrobić coś, co się sprzeda na wielu różnych rynkach, co trafi do ludzi na całym świecie, ale będzie miało jakiś element oryginalności. Więc moim zdaniem to wszystko tak naprawdę wynika z tego. Im większa jest firma, im większe są rynki, to też prawda, tym rzadziej jest ten impuls do podejmowania ryzyka. I to widzimy po prostu, przynajmniej ja to widzę w kinematografii, to jest porażające. Porażające od lat. Nie było zbyt wielu filmów wysokobudżetowych, które miałyby scenariusz oryginalny, nie oparty o żadne wcześniej istniejące medium, nie będące remake'iem, nie będące filmem o marce. I to jest przerażające trochę, jeśli myślimy o tej wysokobudżetowej kinematografii jako czymś, co mogłoby nam co pewien czas zaoferować coś więcej niż tylko coś, co już znamy. No chociażby takiego Johna Wicka, tak? Bo przecież John Wick nie jest filmem intelektualnym, tak? Tylko po prostu oferuje nam taką wizualną chociażby stronę filmów, której jeszcze nie znaliśmy, tak? Nawet patrząc na Spider-Man też należy do świata franchise, ale jest wizualnie inny, pod względem narracyjnym inny. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy tacy otępiali, że zawsze musimy oglądać to samo. Jednak jest w nas jakaś taka potrzeba, żeby co pewien czas ktoś nam podsunął co innego i żebyśmy mogli kompletnie na tym punkcie oszaleć.
Tak, a jednocześnie ja zauważyłem trend, który jest może trochę zaskakujący w tym wszystkim, ale widoczny w przypadku gier wideo i zastanawiam się, czy nie jest też poniekąd trochę widoczny w przypadku filmów właśnie w kwestii konkretnie Johna Wicka. Mianowicie, zarówno Elden Ring, jak i Baldur's Gate 3 to są tytuły, przy których konkretnie bardzo dużo się mówiło o tym, że są takim powiewem świeżości, że są czymś takim na rynku zaskakującym, ich sukces jest zaskakujący i często przebija sukcesem produkcję wielkich korporacji itd., itd. Wręcz budzi niechęć deweloperów. Po premierze Baldur's Gate 3 na przykład pojawiły się komentarze deweloperów na Twitterze innych gier, którzy pisali, że mają nadzieję i proszą w ogóle graczy, żeby nie traktowali teraz Baldur's Gate i jego poziomu jako normę. Jako normę, której należy oczekiwać od innych firm. Nie? I to jakby te komentarze spotkały się z dość ostrą krytyką, no bo dlaczego nie? Dlaczego coś, co jest po prostu dobre, nie może być czymś, czego oczekujemy? Dlatego, że wzięło się to głównie z tego, że generalnie cała masa gier wideo ma mikropłatności na przykład. Ma jakieś drobne dodatki, często kosmetyczne, które możemy kupić w ramach tej gry i to nawet w ramach gier single player, tak? Czyli gramy sobie w jakąś grę, w której nie łączymy się z innymi graczami, nie możemy się pokazać innemu graczowi, a mimo to w tej grze jest sklep, w którym możemy sobie kupić ubranka dla naszej postaci, żeby była ładniejsza. I często jest tak, że te ciuchy kosztują niebotyczne pieniądze, tak? Bo nagle się okazuje, że mamy zapłacić $30, czyli połowę ceny gry, żeby ubrać postać ładnie, tak? I nagle wychodzi Elden Ring, i nagle wychodzi Baldur's Gate 3, gry bardzo klasyczne w swoim jakby rozumieniu tego, czym są, tak? Kup grę i nie ma tam mikropłatności, nie ma tam elementu jakiejś rywalizacji, nie ma tam bycia usługą. To jest po prostu gotowa gra. To jest początek, tu jest koniec, przejdzie. Nie ma tu już specjalnego tutorialu, nie ma tu żadnego dziwnego trybu. Generalnie Elden Ring w swojej konstrukcji jest super oldschoolowy. I właściwie to samo mogę powiedzieć o Johnie Wicku. John Wick wydaje się w swoim byciu sobą bardzo klasycznym kinem akcji tak naprawdę. Jakby mówimy tutaj o powiewie świeżości, ale ten powiew świeżości jednocześnie jest powrotem do czego innego. Powiewem świeżości technicznie był też, wiesz, Indiana Jones, a też trochę stanowił powrót czegoś. Wiesz, co próbuję powiedzieć, że to nie zawsze jest tak, że wiesz, że...
Nie trzeba stworzyć niczego absolutnie od początku, tak. Tylko w pewnym momencie nagromadzenia się trendu trzeba znaleźć taki sposób, żeby albo wrócić do korzeni, albo wrócić do korzeni, ale jednocześnie wymyślać je na nowo, co jest w ogóle całą kulturą, tak? Ciągle kręcimy tak, się wokół tego
tak,
samego.
Tak, dokładnie. I to jest w ogóle, ja nie chcę tutaj zepsuć czegoś, dlatego że mamy zaplanowany taki temat o pewnych rzeczach, które wracają, w jaki sposób wracają, jak wracamy do rzeczy w szeroko pojętej kulturze, które kiedyś były. Więc to mała zajawka. Skąd się kiedyś pojawi ten temat, słuchajcie naszego podcastu i subskrybujcie go, tak, za darmo. Tak, ale to dokładnie o to mi chodzi, tak, że powiew świeżości niekoniecznie oznacza wymyślenie czegoś absolutnie ekstra nowego, tak, bo to faktycznie może się wydawać bardzo ryzykowne, zwłaszcza przy dużych budżetach, taka chęć wymyślenia czegoś super nowego, nie, a tymczasem tak naprawdę to często ten powiew świeżości to jest po prostu zrealizowanie czegoś dobrze i często oznacza to zrealizowanie czegoś, nie pchając się z łapami twórcy tej rzeczy, tak? Często jest tak, że te rzeczy, które się okazują świeże, fajne, ciekawe, to jest po prostu film, w którym studio nie próbowało wchodzić w drogę reżyserowi, nie próbowało optymalizować tego filmu, zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Wspomniałaś wcześniej o Barbie. Zapraszamy do naszego materiału w ramach ZVZ Short, gdzie dyskutujemy o Barbie dłużej, ale ja uważam, że Barbie jest filmem, który najsłabiej wypada w momentach, które wydają się być w tym filmie na skutek wpływów i nacisków Mattel, tak? Czy producenta. A tam, gdzie on jest bardziej autorski, jest lepszy.
Tak, oczywiście. No tym się obecnie żywią na przykład takie studia jak A24, które tworzy tak naprawdę filmy, które biorą bardzo znane gatunki czy motywy z gatunków filmowych, nawet tych najbardziej popularnych, ale dają je do ręki niezależnym twórcom, niezależnym reżyserom, dzięki czemu powstaje bardzo fajne, bardzo intrygujące kino. Ja miałam jeszcze taką myśl, a propos tego, co mówiłeś, że im mniej producenci się wpychają do rzeczy, tym lepiej one wychodzą. I miałam taką myśl, nie wiem, czy wiesz, że One Piece, czyli ekranizacja anime i mangi, jest na Netflixie jakimś niesamowitym hitem, w ogóle jest tuż za Bridgertonami.
Tak, ja w ogóle mam też wpisane tu na liście rzeczy, tak, o których mamy wspomnieć jako nietypowe, nie? Tak. I nowe wspomnienia świeżości.
I ja zaczęłam się tak mocno zastanowić, no sekundeczkę, okej, dobra. Dlaczego One Piece zyskało sobie taką popularność? Dlaczego ja po prostu...
Wszyscy kochają One Piece, tak, ostatnio, jakby...
To... Ja postanowiłam w ogóle, że obejrzę jeden odcinek, a potem była czwarta w nocy, bo oglądałam kolejne. A Cowboy Bebop nie wyszedł. I zastanawiałam się nad tym bardzo mocno, no bo była też taka jakaś wizja, że no aktorskie realizacje robione na zachodzie tych... nawet popularnych anime nie wychodzą, tak? I co się okazało, bo znalazłam taki bardzo fajny tekst, w którym twórcy powiedzieli, że jedyny sposób, dla którego udało nam się to naprawdę dobrze zrobić, to dlatego, że po prostu twórca chciał z nami robić tą produkcję i zdaliśmy się na to, co on nam powie i zaangażowaliśmy go i nie wiedzieliśmy lepiej od niego, jak ma wyglądać jego świat, podczas kiedy twórca Cowboya Bebopa nie był przeciwko tej wersji filmowej, ale nie chciał mieć z nią nic wspólnego. I mam takie poczucie po prostu, że to też właśnie gdzieś tam podpowiada, że jeśli pojawiają się jakieś rzeczy w naszej kulturze, które mają ten element autorski, to nie da się zupełnie tego elementu autorskiego wyrugować, tak? Że kiedy on się pojawia, to nagle czujemy, okej, dobra, to nie jest tylko pan producent, który ma tabelki, ale tam gdzieś są jacyś ludzie, którzy chcą opowiedzieć jakąś historię. I tutaj Ola nam pisze na czacie, że One Piece był bardzo popularny. Ja się zgadzam, że w niektórych miejscach One Piece jest bardzo popularny, ale wyniki jego oglądalności na Netflixie są niesamowite na całym globie i są podobne do Bridgertonów. I to jest zdecydowanie więcej osób niż te, które lubią One Piece, tak?
Tak, ale to jest jednocześnie też, wiesz, kwestia odbioru, tak? Ludzie po prostu mówią, że to jest dobre, a nie mówili tego przy Cowboyu Bebopie i nie wynika to z popularności jednego albo drugiego tytułu.
Tak, nie? Ale chyba właśnie to, co ty mówisz, nie? Że nie chodzi tylko o samą nowość, tylko chodzi o to, że jest taki model kina, który jakby nazywa się kinem producenckim, tak? I to jest ten moment, kiedy producent staje się ważniejszy od reżysera, scenarzysta, od kogokolwiek. I mam wrażenie, że ta kultura producencka jest obecnie na wznoszącej, że bardzo właśnie dużo mówimy o tym, kto co wyprodukował i bardzo dobrze wiemy, co kto wyprodukował. A ta kultura autorska, która zaczęła się w kinematografii w latach 60. i przebijała się nawet do mainstreamu przez kolejne dekady, jest w takim kryzysie. I powiem szczerze, że nie wiem co dalej, bo wydaje mi się, że chyba tylko jakiś olbrzymi kryzys branży filmowej, ale taki naprawdę, żeby upadły studia filmowe, czy były na krawędzi bankructwa, mógłby doprowadzić do jakiejś zmiany, bo na razie, niezależnie od tego, jak bardzo my narzekamy, że coś nam się nie podoba, ten model działa. Te rzeczy przynoszą jakieś niesamowite pieniądze.
Mhm. Wiesz co, to ciekawe, bo ja chciałem powiedzieć inny wniosek, w sensie ten sam wniosek, ale o przeciwnym zwrocie, że wierzę, że to się zacznie powoli zmieniać i że mam wrażenie, że po takim okresie, kiedy filmy były absolutnie producenckie i mówiło się po prostu film Marvela, to dzisiaj ludzie chcą zobaczyć film Taiki Waititiego, chcą zobaczyć film Jamesa Gunna i zaczynają być świadomi tego, że jakby po pierwsze to jest coś, co wraca u nas, że ludzie są, mam wrażenie, że coraz bardziej świadomi tego, kto pracuje nad filmem. W takim sensie, że wiesz, studia produkują uniwersa, angażują aktorów w promocję bardzo aktywnie, reżyserów i to generalnie zaczyna być coraz bardziej, mamy coraz więcej wglądu w produkcję filmu, tak? Ludzie są coraz bardziej świadomi, rozmawialiśmy o tym też przy okazji tematu strajku aktorów, strajku scenarzystów. Ludzie mają internet, w którym mają bardzo dużo treści o tym, jak filmy powstają, aktorzy przechodzą do podcastów. Generalnie ludzie są dużo bardziej zaangażowani w obserwowanie produkcji tych rzeczy, a nie tylko w to, że o, wychodzi film, idę do kina, a tak mniej więcej to wyglądało te kilkadziesiąt lat temu na przykład, tak? I myślę, że ludzie będą coraz bardziej świadomi tego, że okej, Thor 4 jest słaby, bo kazali go skrócić do 2 godzin. Jakby to jest główny powód, że ten film jest słaby. Mam kilka powodów, ale głównym jest prawdopodobnie to, że ma 2 godziny, a nie był planowany na 2 godziny i połowa wątków tego filmu wylatuje gdzieś w trakcie i znika i nigdy nie wraca i jest all over the place, tak? I myślę, że coraz częściej ludzie będą świadomi tego, co im się pcha do gardła i coraz bardziej świadomi tego, że to kino takie producenckie i te takie ręczne sterowanie kinem przez producentów zaczyna działać coraz słabiej, a ludzie, którzy mają pasję i są zaangażowani w rzeczy, które robią, robią dobre rzeczy. Tak? Dużo się o tym mówiło przy The Last of Us, tak? Gdzie mówiono wreszcie dobra adaptacja gry, bo ludzie, którzy ją zrobili, razem z gościem, który jest jej fanboyem najwyraźniej, czyli reżyserem Czarnobyla, zrobili dobrą rzecz, tak? I autorzy zrobili rzecz. I działa. A nie ktoś inny, prawdopodobnie producent, próbował zrobić coś zupełnie innego i zrobić swoją naprawioną, w cudzysłowie, wersję rzeczy, tak? I myślę, że to jest taka rzecz, o której ludzie coraz częściej będą mówić i trochę liczę na to, że w najbliższych latach będziemy obserwować coraz większe zaufanie dla reżyserów i kolejne przykłady zaangażowania, powiedzmy, studia w takie ręczne sterowanie daną produkcją, które kończą się słabo, będą jakby kolejnymi powodami ku temu, żeby mimo wszystko dać być może trochę więcej władzy tym autorom i kontroli nad swoim dziełem, tak żeby powstały rzeczy, które być może nie będą zoptymalizowane w takim, wiesz, excelowo, nie wiem, marketingowo przebadany sposób, ale będą dzięki tej swojej niedoskonałości będą jakieś, będą charakterystyczne. Być może nie spodobają się każdemu, jak, nie wiem, Deadpool, który jakby uważam, że też jest produkcją w tej kategorii, ale będą na tyle intensywne dla innych osób, że będzie opłacać się po prostu tym studiom jednak dać wolną rękę autorowi i dać mu żyć. I myślę, że wszyscy na tym zyskamy. Tak wierzę, że będzie.
Ja jednak uważam, że...
Że nie, że źle.
Że będzie źle. Znaczy, że musi się coś wydarzyć, dlatego że tak naprawdę te zjawiska, o których mówimy, wynikają przede wszystkim z tego, jak ukształtowany jest rynek, jak on wygląda obecnie, jak na przykład streamingi i producenci są ze sobą zbliżeni, także produkcje dużych studiów filmowych są przepychane przez streamingi, co znaczy, że tych przestrzeni na rzeczy zupełnie inne jest mniej. I ja przyznam szczerze, że nie mówię, że to się nigdy nie zmieni, ale kiedy sobie tak myślę o tych wielkich zmianach, chociażby w kinematografii, nie wypowiadam się w sprawie gier, to one się zawsze wiązały z jakąś zmianą strukturalną. Znaczy, nie wiem, wielka zmiana, kiedy skończyło się Studio System i kina uniezależniły się od producentów. Wielka zmiana, kiedy weszła telewizja i ona stworzyła jakąś nową przestrzeń. W latach 70. obniżenie się kosztów produkcji, pojawienie się kinematografii niezależnej, której wtedy praktycznie nie było. W związku z tym ja mam takie poczucie, że to nie znaczy, że my już zostaniemy w tym na zawsze, dlatego że ten system, który jest obecnie, mam wrażenie, się jest w stanie zapędzić w kozi róg. Natomiast mam takie poczucie, że to nie znaczy, że zawsze zostaniemy w tym samym układzie. Wydaje mi się, że różne ruchy na rynku streamingu pokazują, że jesteśmy ciągle jeszcze w jakimś momencie przełomowym, w momencie zmiany. Może będą wchodziły nowe technologie, może będą wchodzili nowi gracze. Może Stany Zjednoczone wprowadzą prawo antymonopolowe, które tam ewidentnie nie działa. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale jeśli ma przejść zmiana, to wydaje mi się, że ona nie będzie wychodziła od potrzeb artystycznych, tylko będzie wychodziła od bardziej układu rynkowego, od tego, kto produkuje, jak produkuje. Być może, nie wiem, kwestie związane z jakimiś kryzysami finansowymi, może, nie wiem, w którymś momencie ktoś spojrzy na tą rozpiskę płac i zauważy, o ile za dużo zarabiają niektórzy producenci. W każdym razie ja uważam, że jakakolwiek zmiana przyjdzie do tego rynku, to tylko i wyłącznie właśnie strukturalnie musi się to zacząć. Czy to będzie? Moim zdaniem kiedyś to nastąpi, bo zawsze się to zmieniało. Natomiast tak mi się wydaje, że póki tego nie ma, póki będziemy jeszcze przez jakiś czas tkwić w takim marazmie, chyba że, uwaga, uwaga, i tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, chyba że wydarzy się coś takiego, ktoś zrobi taką grę, taki film, tak rozwali system, że to, o czym mówisz, znajdzie znowu jakieś zainteresowanie. No ale jak mówiłam, nie wiem, po prostu absolutnie nie
wiemy. Oczywiście jakby nie wiemy, żadne z nas nie wie tego, przy tym, wiesz, jest taka trochę atmosfera rewolucji, protest aktorów, aktorów również potencjalnie występujących w grach wideo, premiera Baldur's Gate 3, które miały jakieś 900 tysięcy graczy jednocześnie w pewnym momencie, gdzie spodziewali się, że osiągną maksymalnie 100 tysięcy. A jeszcze nie było tego na konsolę, która prawdopodobnie będzie jeszcze bardziej popularna. Elden Ring, który zdobył wszystkie możliwe nagrody i zatrząsnął rynkiem. To jeżeli chodzi o gry wideo. Dość spektakularne jakby przewrócenie się z rowerka filmów DC i całego uniwersum DC po bardzo wielu, bardzo chaotycznych ruchach. Powolne spadki Marvela i kolejne zmiany na stanowiskach szefów Disney w jedną i w drugą stronę z powrotem. Ludzie wracający z emerytur, żeby naprawiać Disneya i tak dalej, i tak dalej. A potem protest aktorów. Kurczę, nie wiemy, oczywiście nie wiemy. Ale ja mam takie poczucie, że możemy stać u progu rewolucji w Hollywood i branży growej i tak dalej, i tak dalej. Kto wie, może będzie na lepsze.
Na pewno jedną rzecz, którą my jako odbiorcy możemy robić, to rzeczywiście być bardzo wokalni, czego chcemy i jakby to takie, wydaje mi się, że to też jest ostateczna rzecz, jaką możemy robić jako odbiorcy, tak? Jeśli już mamy dosyć w kółko tego samego, to nie wiem, nie oglądajmy w kółko tego samego, wiesz, o co mi chodzi, że to jest trochę tak, że jeśli narzekamy na te rzeczy, a potem idziemy i tak do kina, no to w sumie jaki wysyłamy sygnał, że nieważne, co nam się zaserwuje, to i tak to obejrzymy. Mhm.
No dobrze, zostawiamy was w takim razie z tego typu myślami o tym, czy będzie lepiej, czy będzie tylko gorzej, czy będzie po prostu inaczej, kto wie, zobaczymy. Jak wejdziecie na zvz.pl/klub, to dowiecie się, jak do nas dołączyć, między innymi na naszym Discordzie, któremu dziś poświęciliśmy trochę czasu i na którym jest między innymi kanał czytanie, kanał piosenki, kanał filmy. Jeżeli jest coś, co was ostatnio zaskoczyło i było po prostu nowe, inne, nietypowe, dajcie znać. Dajcie znać, co sądzicie o naszym dzisiejszym temacie. Możecie też do nas pisać na kontakt@zvz.pl. Dziękujemy szczególnie osobom, które są z nami teraz na Discordzie na żywo za wasze komentarze w trakcie tego odcinka, do których również się odnosiliśmy. Bijemy wam teraz brawo wirtualnie. I wy, którzy słuchacie tego podcastu już w wersji zmontowanej, takiej ostatecznej, też możecie bić brawo u siebie w domu. Więc Mamy nadzieję, że bijecie brawo w tym momencie. Bijcie brawo. A szczególne brawa należą się osobom z naszego najwyższego progu na naszym klubie ZVZ i są to w tym tygodniu Weronika Truszczyńska, Diana Cebula i Krzysztof Kotkowicz. Bardzo wam dziękujemy, jesteście fantastycznymi osobami. I podobnie fantastyczne osoby są na naszym Discordzie. zvz.pl/discord. Wejdźcie teraz tutaj i dowiedzcie się, jak dołączyć do naszej społeczności. Jak również zapraszamy już za chwilę do ZVZ Plus i do mojej historii o bardzo dziwnych rzeczach. O bardzo dziwnych rzeczach. Porozmawiamy też o ogórkach w naszym niesamowitym drugim, dziwniejszym, ale być może nawet bardziej interesującym podcaście. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Tyle od nas i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.
Pa, pa.